Jeżeli chcemy, żeby wszystko zostało tak samo, wszystko musi się zmienić. I myślę, że Polacy są świetnie przygotowani do zmian, bo cały czas w Polsce się wszystko zmienia. I z tym DNA można uderzać do Doliny Krzemowej i zmieniać świat.
Tytus wylądował na polskiej ziemi i bardzo ci za to dziękujemy. Skorzystamy z okazji i wykorzystamy twoją wiedzę, jeśli pozwolisz. Jest tak, że cały inwestycyjny świat w Polsce dyskutuje sobie o Eleven Labs i pewnie przy tej kwocie i przy tym sukcesie trudno o tym nie mówić. Jesteście razem w to na różnych poziomach zaangażowani. Zastanawiam się, Tytus, i przepraszam za uproszczenie w pytaniu, ale czy to są sukcesy do powtórzenia w łatwy sposób?
Jak najbardziej. Wystarczy głodni founderzy, miasteczko różnych inwestorów, którzy chcą wyhodować jednorożca, odpowiednia karma, spółka w Ameryce i trochę szczęścia. A szczęście to jest przygotowanie plus okazja.
W proporcjach jakich?
Tego nikt nie wie. To byłoby, wydaje mi się, że nie ma ściągawki w polowaniu na jednorożce. Są tylko wskazówki i sygnały, które są na rynku.
To brzmi dumnie dzisiaj, nie? Jak on już wiemy, że jest i się pewnie będzie rozwijał. Natomiast podejrzewam, że to jest trochę jak ze wspinaczką na szczyt. Jesteś tam, udało się, natomiast zejście bywa trudniejsze niż wejście.
No przede wszystkim to trzeba powiedzieć tak. Spośród ludzi, którzy marzą o tym, żeby wejść na szczyt, są ludzie, którzy pozostają w sferze marzeń, ludzie, którzy próbują. Mm. I jeszcze są ludzie, którym się autentycznie udaje. Tak? Akurat w przypadku Eleven, no to co powiedział Tytus, tak? Czyli z jednej strony ogromny optymizm chłopaków na budowanie rzeczy, mega dobre kompetencje na budowanie rzeczy, umiejętność przyciągania talentu do organizacji, no i umiejętność zbudowania tego produktu, co jest najtrudniejszą rzeczą na koniec dnia. I to wszystko jest jakby otoczone tym, jak Tytus powiedział, miasteczkiem
inwestorów,
ludzi, którzy są w stanie pomóc w tym procesie, żeby on był łatwiejszy. On jest i tak trudny, ale żeby był łatwiejszy. Więc jeżeli patrzysz z perspektywy tego otoczenia, no to jest tak jak ten model, jeżeli używamy wspinaczki, no to jest ten model szerpy, tak? Czyli tej osoby, która może pomóc ci w określonych odcinkach, ale za ciebie na ten szczyt nie wejdzie i ten szczyt muszą founderzy zdobywać sami.
Wszyscy wchodzimy na ten szczyt, bo ja jako licealista w Polsce zainwestowałem w dotcomy w Stanach, w fundusze powiernicze w roku 2000. Straciłem wszystkie swoje pieniądze, przegapiłem po drodze 4 inne startupy i ten szerpa, ja nie jestem tylko osobą, która daje pieniądze, ale jestem osobą, która otwiera drzwi, mentoruje i przyciąga kolejne osoby, więc to nie jest tak, że są różni inwestorzy, ale wartością dodaną dobrego inwestora jest to, że daje pieniądze, otwiera drzwi i pokazuje jak. I to, co Bartek mówi, że jest bardzo dużo osób w Polsce, którzy potrafią coś zbudować, jest bardzo dużo technicznych założycieli po Politechnice, czego nie ma w Dolinie Krzemowej. Natomiast jest mało osób, które potrafią sprzedawać w Europie Środkowo-Wschodniej i to jest to, co wyróżnia dobrych founderów i dobrych biznesmenów z Europy Środkowo-Wschodniej.
Dzisiaj jest przy okazji tego case'u modnie mówić o pieniądzach, no bo one są duże i wartość firmy też jest dzisiaj duża.
To są małe pieniądze jeszcze, bo apetyt jest jeszcze większy.
Okej, w tym sensie tak. Natomiast patrząc, wiesz, po ostatnich miesiącach, gdzie mówiło się o tym, że nikt w nic nie inwestuje, no to w tym sensie wyrwało mi się, że duże. Ale do czego zmierzam? Do tego, że jak pracuję z Bartkiem w tym studiu od długich miesięcy, często mówiłeś, że na początku w Eleven nikt nie mówi o pieniądzach. Tylko bardziej chodziło właśnie o pewną wiedzę, o pewne doświadczenie, pewne czasami kontakty. Też zwracasz na to uwagę, Tytus, że pieniądze to nie wszystko, że wiedza otwiera pewne drzwi. Na ile dzisiaj biznes zrobiony z sukcesem potrzebuje właśnie więcej niż pieniędzy?
Ja uważam, że pieniądze są najmniejszym problemem. Najważniejsze jest sposób myślenia i Dolina Krzemowa nie jest miejscem, jest sposobem myślenia. I teraz ja zacząłem swoją przygodę jako założyciel w 2009 roku. Założyłem swoją własną kancelarię w Stanach. W 2013 roku po przygodzie w Iraku, w Kurdystanie, stwierdziłem, że to jest dla mnie za niebezpieczne i idę w świat startupów. I od 2014 roku zbieram swoje własne pieniądze jako prawnik, żeby inwestować i zrobić exit i szukać tego jednorożca w Dolinie Krzemowej, w Europie Środkowo-Wschodniej i w Afryce.
I pieniądze to nie wszystko, Bartek?
Nie, no pieniędzy, niezależnie od warunków makroekonomicznych, tych pieniędzy na rynku jest więcej lub mniej, ale one generalnie rzecz biorąc są dostępne. A bardzo dobre zespoły, bardzo dobre projekty, bardzo dobrzy founderzy i founderki znajdą swoje finansowanie. Ale żeby być jakby w tym gronie, no to jest dokładnie to. W sensie to jest mindset, czyli duży problem do rozwiązania, umiejętność jego rozwiązania, nawet jeżeli ona jest dzisiaj mglista, to przynajmniej mamy ochotę spróbować, czyli podjąć to ryzyko i tak dalej. No ale to jest na koniec dnia tak kompetencje, tak? I te kompetencje są zarówno wokół budowania produktu, wokół umiejętności rozmawiania z klientami, wokół umiejętności pozyskiwania tego kapitału, bo to nie jest tak, że...
Ja myślę, że pozyskanie kapitału jest najmniejszym problemem. Tak, tak. Największym problemem to jest znalezienie produktu i miejsca na rynku i porozmawianie z klientem i tak sprzedaż tego do klienta, bo sukces nie możemy mierzyć, jakkolwiek Eleven Labs jest bardzo dużym sukcesem na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej i też Europy. Sukcesem jest to, że dwóch chłopaków z Polski poszło na Oxford i było w stanie przekonać inwestorów i przekonać firmy z Fortune 500, żeby używali swoich produktów. Bo co oznacza firma, która ma wartość 1 miliarda, tak, tego jednorożca? To oznacza, że w ciągu od 18 miesięcy od zera mają revenue, zysk czy przychód na poziomie 100 milionów dolarów. I to jest przykład, który powinien zainspirować bardzo dużo ludzi w Polsce czy w Europie.
Jest tutaj jeszcze jeden bardzo ważny mianownik w całym tym procesie, że to by się nie udało, nie tylko bez tego, kim, w sensie w jaki sposób jest budowany ten produkt, czym jest, jak odpowiada na potrzeby klientów, ale też przede wszystkim umiejętnością przyciągania talentu do organizacji. I w przypadku nie tylko Eleven, ale generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo dobrych firm, umiejętnością bardzo ważną dla founderów i founderek jest przyciąganie talentu do organizacji. Nie da się tego zbudować samemu, aczkolwiek dzisiaj te firmy są dużo mniejsze z punktu widzenia wytwarzania wartości, czyli można, Eleven, będąc tym przykładem tej firmy 40-osobowej, która uzyskuje taką wartość, jest fantastycznym produktem, ale umiejętność przyciągania talentu jest w ogóle fundamentalna, tak? No bo to nie jest tak, że my zrobimy w tej firmie wszystko sami. Musimy potrafić przyciągać fajnych ludzi.
Ale na poziomie światowym.
Absolutnie,
tak? Nie tylko Polaków, ale też Amerykanów, którzy przyjadą do Polski, czy Rumunów, bo ten talent, pieniądze są skupione w określonych miejscach. Talent jest rozproszony po całym świecie. I przykład tego, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej, jest wskazówką tego, że jest olbrzymi talent w tej części Europy i jest naprawdę czym się pochwalić i można zarobić duże pieniądze.
Tak jest. I czasami to też jest proces, no bo możesz mieć bardzo znane firmy technologiczne, szybko rosnące firmy technologiczne, które są założone przez kogokolwiek na świecie. I bardzo często znajdziesz tam też Polaków i Polki, którzy pracują w tych firmach. Kilka lat później na przykład odchodzą i zakładają swoje firmy, próbują swoje przygody w tym startupowym świecie. Mają to doświadczenie. Czasami to są first time founders, czasami second time founders i tak dalej. Ale to jest proces, nie? Czyli to się tam rozlewa z czasem i jakby fajne projekty, nawet jeżeli nieudane, tworzą kolejne projekty, być może któryś się uda i tak dalej. Ale jak patrzysz na to z perspektywy tych firm, to one są jakby multinational, nie? Tak. To są ludzie z całego świata, którzy są nieograniczeni granicami, w sensie geograficznymi czy fizycznymi, natomiast łączy ich to, co tam mają w głowie wspólnie, tak? Że za jakąś wizją są w stanie pokonać szereg niepewności, szereg przeszkód, ale to skupienie się na tej wizji i pewnego rodzaju mindset, tak? No bo ilość problemów, które napotykasz, tworząc coś bardzo dużego, o wysokim stopniu ryzyka i wysokim prawdopodobieństwie, że się nie uda, a mimo tego dalej próbujesz, to wymaga pewnego nastawienia.
Znaczy, to, co jest piękne, to jest, że jest wolny rynek idei. Ktoś chce za tą ideę pójść daleko i że to jest pasja i ludzie są w stanie za tę ideę, ten problem, kwestię problemu technologicznego i rozwiązania oddać swoje życie. To nie jest praca od 9 do 5, tylko to jest po prostu powołanie i dlatego najlepsi founderzy to są ci, którzy mają niesamowitą pasję.
Powiedziałeś też, Tytus, że sprzedaż tutaj miała decydujące znaczenie. Okej, wyniki świadczą na ich korzyść, produkt świadczy na ich korzyść, zespół świadczy na ich korzyść też, ale mówisz, że im się udało dlatego, że potrafili opowiedzieć, jak rozumiem, swoją historię rynkowi, tak?
Tak, no to jest coś, co, z czym ty pracujesz jako dziennikarz. Nie wystarczy mieć fakty i akty, ale też trzeba umieć w bardzo krótkim okienku minutowym opowiedzieć, kto jest aktorem, jakie jest rozwiązanie, co się wydarzyło i też opowiedzieć o tym problemie i o tych ludziach w bardzo ciekawy sposób. Dlatego twój program w telewizji był ciekawszy od konkurencji, która była dłuższa.
Myśląc o chłopakach, dzisiaj Bartek znasz ich od początku właściwie, to na czym polega sukces w ich opowieści?
No przede wszystkim na dobrym zrozumieniu problemu, który chcą rozwiązać i jednocześnie roztoczeniu wizji, tak? Takiej długofalowej. No ale to jest to, co powiedział Tytus, jest fundamentalnie ważne, nie? Że spędzając czas z potencjalnymi swoimi klientami, z ludźmi, dla których ten problem chcesz rozwiązać, a stajesz się jeszcze lepszy w rozumieniu samego tego problemu i to tak głęboko, głęboko, dlaczego, tak? First principles, dlaczego ten problem istnieje, w jaki
dlaczego
sposób...
Dlaczego budujesz?
Tak, dlaczego to budujesz?
Niezależnie od tego, że to pewnie może powodować pivoty.
I, tak? Oczywiście, że tak. I teraz im lepszy jesteś, no bo twoje rozumienie tego problemu do rozwiązania ewoluuje, pogłębiasz swoją wiedzę, tak? Próbujesz zbudować produkt, który rozwiązuje ten problem. I jesteś w tym lepszy w rozumieniu tego problemu i jesteś lepszy w egzekucji rozwiązania, tym łatwiej ci jest później, a w zasadzie opowiedzieć tą historię dla twojego potencjalnego klienta. I on jak słyszy tą historię opowiadaną twoimi słowami, automatycznie wie w środku, to jest ten problem. W sensie ja mam ten problem i ta firma, ten produkt, ten problem dla mnie rozwiązuje teraz.
I zapłacę.
I jestem w stanie za to zapłacić. I teraz tu możemy sobie wrócić do tego frameworku, czy to jest painkiller, czy witamin, tak? Ale jak głęboko rozumiesz ten problem i ktoś jest w stanie zobaczyć, faktycznie, ja mam ten problem, chcę, jeżeli ten problem będzie dobrze rozwiązany, jestem w stanie za niego dużo zapłacić, super. I teraz jak patrzysz z perspektywy founderów, to ta umiejętność, po pierwsze tego storytellingu i umiejętność sprzedaży tego produktu jest fundamentalnie ważna, no bo na tych pierwszych etapach cyklu życia firmy, no to jest jakby codzienność każdego foundera czy founderki w organizacji. Sprzedajesz, tak? I budujesz ten zespół.
Ale co jest sprzedażą? Sprzedażą nie jest wyrzucenie tekstu. Kluczem do dobrej sprzedaży to jest słuchanie. Ja jako founder otworzyłem kancelarię w Nowym Jorku. Nie słuchałem i przez 3 lata ponosiłem porażkę za porażką. I w momencie, kiedy usłyszałem profesora ze Stanfordu, który powiedział, że główną przyczyną, dla którego startupy upadają, to nie jest dlatego, że mają za mało pieniędzy, czy zachowują się jak duże firmy, tylko dlatego, że budują produkt, który jest nikomu niepotrzebny. Dlatego założyciele i też założyciele i founderzy muszą po prostu wyjść z budynku, pójść do swoich klientów i posłuchać to, co klienci mają do powiedzenia. I to jest to wyzwanie. Nie każdy chce się spotkać i nie każdy potrafi...
A co ze strachu przed tym, co usłyszy?
Być odrzuconym to jest jedno z najgorszych rzeczy, jako może nastąpić, tak? Ale w tym odrzuceniu też jest informacja zwrotna, co robię dobrze, co robię źle, co mogę poprawić. I ja na to zwracam uwagę. Czy ktoś słucha, czy tylko mówi o sobie. I to jest dla mnie taki klucz do tego wszystkiego.
Powiedziałeś, jak rozgrzewaliśmy kamery i mikrofony, że w sumie też jesteś startupowcem, bo w wieku 6 lat lądujesz w Stanach, potem wracasz do Polski, wracasz do Stanów, ale że twoja historia to jest też historia w jakimś sensie startupu, marki osobistej, prawnika, który dzisiaj robi robotę w Stanach i pomaga wielu firmom. Mhm. Czego się nauczyłeś w tych pierwszych, może nie kiedy miałeś 6 lat, ale w tych pierwszych świadomych latach robienia biznesu?
Myślę, że trzeba słuchać, trzeba podejmować olbrzymie ryzyko, trzeba myśleć poza schematami. Tak jak wspominałem wcześniej, wylądowałem w Iraku, w północnym Kurdystanie. To było dość przeraźliwe doświadczenie, bo pojechałem z amerykańskim klientem, który sprzedawał kanalizację. Wylądowaliśmy na poligonie wojskowym i stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. I w 2014 roku zacząłem działać w startupach i odkryłem, że pracuję dobrze z startupami z Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem w stanie w oparciu o moje osobiste doświadczenie, które też było startupem, przetłumaczyć moje doświadczenie i pokazać im, jak otworzyć sobie drzwi w Dolinie Krzemowej.
Tytus użył takiego, może nie jest to, źle powiem, jak powiem, nie jest to odkrywcze, ale użył słowa duże ryzyko, że trzeba zaryzykować. Tutaj też mamy jeszcze, mimo sukcesu, o którym dzisiaj rozmawiamy, to dzisiaj jesteśmy też na dużym poziomie ryzyka, jeśli chodzi o Eleven?
No nieustannie, w sensie, no jak w każdym biznesie, tak? Oczywiście ta mgła wojny, tak? Ten fog of war, on może być mniejszy lub większy. Jak jesteś na początkowym etapie budowania firmy, to bardzo wielu rzeczy nie wiesz. Bardzo wielu, tak? Przez to rozmawianie z tymi klientami dowiadujesz się coraz więcej i tak dalej. Jeżeli jesteś już w dużej firmie, która jest taka, jak się ładnie mówi, established na rynku, tak? Masz już tych klientów, masz określone przychody, a ewentualnie są, powiedzmy, jakieś rodzaje ruchów na tym rynku, rzadziej zdarzają się takie ruchy, które są jakby fundamentalnie zmieniające, tak? W sensie ten rynek i to jest taka rzecz, która jest bardziej znana, tak? W sensie potrafisz się w tym obracać. Natomiast w przypadku bardzo wielu startupów ktoś próbuje zakwestionować istniejący rynek. Nie? Czyli rozumiesz problem, który jest do rozwiązania, ale znajdujesz technologię, czy sposób rozwiązania, czy sposób budowania produktu, który mówi w stosunku do tego, co jest dzisiaj na tym rynku, kwestionuje to, w jaki sposób rozwiązujecie ten problem, mam lepsze rozwiązanie, oto one. I bardzo często ten zakład z rzeczywistością no jest też nieudany. Tak?
Jasne.
I to też jest okej, okay, w sensie, no to jest okej.
Okay. Ja bym tutaj dodał, że pokolenie naszych rodziców uważa, że zmiana jest czymś złym. Inwestowanie w startupy to jest zarządzanie zmianą i przewidywaniem zmiany 50 do 100 lat. I dobrzy inwestorzy i dobrzy founderzy myślą w kategoriach 50 do 100 lat. Jeżeli firma przestaje myśleć o zmianach i o tym, że już wszystko ma i nie musi się zmieniać, to już jest jej koniec. I widzimy, to się dzieje na rynku i to też się wydarzyło w Polsce, bo bardzo dużo firm, które sobie nie dały rady z transformacją w 1989 roku, i zmiana musi następować i im lepiej człowiek zmienia się, tym lepiej. I jest taka świetna książka Lampard, Lampedusa i tam książę Salina mówi, jeżeli chcemy, żeby wszystko zostało tak samo, wszystko musi się zmienić. I myślę, że Polacy są świetnie przygotowani do zmian, bo cały czas w Polsce się wszystko zmienia. I z tym DNA można uderzać do Doliny Krzemowej i zmieniać świat.
Nie chciałbym, żebyśmy za bardzo się z Nivelena psowali. Nie, nie, nie ma za co przepraszać. Natomiast chciałbym, żeby z tej historii wypłynęło parę nowych wskazówek dla tych, którzy nas słuchają, oglądają i być może chcieliby pójść tą drogą. Czym urzekła ta historia rynek inwestorów? No bo możemy mówić o super zespole, możemy mówić o tym, że oni chcą, że chcą zakwestionować to, co jest, ale mimo wszystko na stole leżą pieniądze, niemałe, ustaliliśmy, może nie największe, ale niemałe. Czyli jest też duża odpowiedzialność.
Nie, no, odpowiedzialność jest zawsze, bo to jest też presja, tak? I to jest presja z punktu widzenia budowania firmy, to jest presja przed klientami, to jest presja przed zespołem, to jest presja przed inwestorami. Mm. To są jakby z jednej strony i przede wszystkim też przed samym sobą, tak? W sensie, no bo dla wielu founderów to postrzeganie konkurencji to nie jest postrzeganie przez pryzmat firmy po lewej albo po prawej stronie, która zrobi to samo, co my, tylko lepiej albo tylko gorzej, tylko najczęściej wielu founderów konkurencję ma w środku. Nie? Konkurujesz z samym sobą z wczoraj, chcesz być lepszy w bardzo wielu aspektach, ale jednocześnie czujesz tą odpowiedzialność. Tak? Odpowiedzialność za firmę, odpowiedzialność za zespół, odpowiedzialność przed inwestorami i tak dalej. Tak? Są ludzie, którzy w twoim zespole inwestują swój czas, otrzymują equity. To equity to jest coś, na co bardzo liczą z perspektywy również podejmowania ryzyka w tej organizacji, więc ta presja jest. Tak? I bardzo rzadko się o tym mówi, ale ona istnieje, ona jest na barkach, a pomimo tego jakby
masz
ludzie... Tak, jest fan zbudowania tych rzeczy. I nawet jeżeli się coś nie uda, nie, to mówisz, okej, okay, w sensie, to co dalej, tak? W sensie i próbujesz nowych rzeczy. I wydaje mi się, że to co Tytus też powiedział, że z perspektywy naszego, w sensie tego polskiego DNA i umiejętności budowania rzeczy, czy radzenia sobie na tym rynku, no to jest coś, co powinno być stymulowane jeszcze bardziej. W sensie, że to opportunity na pewno tam jest. Fajnie by było, żeby jeszcze więcej ludzi podejmowało to ryzyko. Ze świadomością, większą świadomością tego, że warto je podejmować, że to jest okej, jeżeli się nie udaje. Nie? Natomiast na pewno są takie rzeczy, nad którymi też możemy sobie popracować, tak? Czyli jednak robienie rzeczy bardziej, ja bym to nazwał ustandaryzowane, albo inaczej, zgodnie z dobrymi praktykami, to jest chyba lepszy zwrot, też zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wiele błędów, które popełnił ktoś inny 2 lata temu, 5 lat temu, albo w jednej branży, albo w drugiej branży, budując swoje, nie popełnisz ich, wiedząc, że są pewnego rodzaju dobre praktyki. Jeżeli zaczynasz pracować w ten sposób, day one, to co Tytus powiedział, spółka w Stanach Zjednoczonych.
No, od razu.
Generalnie tu się pewnie z Tytusem zgodzimy i dla wielu osób może to być w jakiś sposób kontrowersyjne stwierdzenie, ale na dzień dzisiejszy, zresztą my tak zrobiliśmy i ja nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy innej, że nie inkorporujemy tej firmy w Stanach Zjednoczonych. No, na dzień dzisiejszy i możemy sobie podyskutować, jakie są przyczyny, natomiast no, byłoby to z punktu widzenia dobrych praktyk, na dzień dzisiejszy byłoby to nieodpowiedzi.
Ja obiecuję, że padnie to pytanie, tak Tytus?
Ja tylko bym dodał, że świat startupów to nie jest, oczekuje się w świecie startupów nienaturalnego wzrostu. To nie jest firma na 10, 5 pokoleń. To ma wybuchnąć i te oczekiwania są nienaturalne, czas jest nienaturalny i to, co się wydarzyło właśnie w Eleven Labs, w Rumunii w UiPath, czy w Czechach z kilkoma firmami, było czymś wyjątkowym i nienaturalnym. Mm. I to inwestycje VC są nienaturalne i to nie jest chleb powszedni dla wszystkich.
Ale chciałbym zatrzymać się w tym miasteczku inwestorów, o którym powiedziałeś ładnie na samym początku, no bo tutaj mówimy o najlepszych, największych i zastanawiam się, co ich urzekło w tej historii. Czym chłopcy, przepraszam panowie, że tak powiem, mówię to z czułością dużą, ich kupili?
Ja myślę, że dla mnie osobiście mieli ściśle określoną przewagę konkurencyjną nad zespołem w Dolinie Krzemowej. Były sygnały, które dla mnie były ważne. Skończyli zagraniczną uczelnię, pracowali w bardzo dobrych firmach jak Google i Palantir. Mieli poczucie nagłości, że to jest ten moment, żeby to zrobić i co najważniejsze, nie mieli jakichkolwiek ograniczeń mentalnych i wiedzieli, że budują olbrzymią firmę, która zmieni dubbing w Polsce, który był ich oryginalnym problemem, ale ten problem, który doświadczyli tutaj w Polsce, ma charakter uniwersalny i jest powszechnym zagadnieniem.
I bardzo ważna rzecz jeszcze jest taka, że oni nie byli pierwszym rozwiązaniem na rynku.
Nie.
Nie? I też, żeby dodać tutaj jeszcze, tak jakby wspomnieć z początku tej drogi, to jest też tak, że bardzo wiele funduszy na tamtym etapie podnosiło dokładnie ten argument. Takie rozwiązania już są na rynku, nie? Albo były na rynku, albo ten rynek jest za mały i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że jednak wychodzenie z pewnego rodzaju niszy, która jest globalnym problemem tak naprawdę i niedostrzeganie tego potencjału na początku, to był błąd, który wiele funduszy popełniło w przypadku tej spółki i popełnia w przypadku bardzo wielu różnych spółek. Tak?
Tak, znaczy ja bym uzupełnił to o to, że na tym etapie bardzo wstępnym, kiedy technologia jest, rynek może się zmienić, inwestujemy w ludzi. Piotr i Mateusz byli niesamowitymi założycielami, w których wszyscy, którzy zainwestowali, widzieli w nich, uwierzyli i zobaczyli osoby niesamowite, którym warto pomóc. I to były mniejsze pieniądze, większe, ale zainwestowali w ludzi. I to jest najważniejsze, bo technologia może się zmienić, może być pivot, dużo rzeczy jest nieobliczalnych, ale są konkretni ludzie, których chcesz zaprosić do siebie do domu, chcesz im pomóc i wierzysz w nich.
To zapytam teraz, myśląc cały czas słuchaczami, czy tymi, którzy być może będą chcieli podobną drogą pójść, jaki charakter musisz dzisiaj mieć jako founder w tych latach, w których jesteśmy, gdzie technologia pokazuje, co potrafi, tak jak pokazuje, żeby podbijać serca?
Podbijać serca?
Inwestorów.
Ja myślę, że trzeba mieć przewagę konkurencyjną nad osobą w Dolinie Krzemowej. Trzeba być dobrym budowniczym, trzeba być storytellerem, czyli tym powieściopisarzem i umieć opowiedzieć o tym i też podjąć swoje osobiste ryzyko. Pojechać na Oxford, zacząć od zera i cały czas ryzykować. To pojęcie ryzyka jest takim continuum. Hmm. To nie następuje tylko w jednym miejscu i chłopaki z Eleven teraz będą ryzykować więcej i kolejni inwestorzy też inwestują, ryzykują więcej.
Mm. No i optymizm. Optymizm, no mega ważna rzecz.
Z twojej perspektywy, Bartek, jakie to muszą być cechy charakteru? Bo tak jak mówisz dużo i fajnie o budowaniu zespołów, to w tym zespole to jest jednak, no tutaj mamy 40 różnych charakterów, a natomiast myślę o charakterze liderów, młodych ludzi, którzy dzisiaj chcą zawojować świat. Czego tam nie może zabraknąć?
Mm. Przede wszystkim to się musi chcieć. I to bym powiedział, że to jest pierwsza rzecz.
A to nie jest oczywiste?
Nie jest oczywiste. O. Nie, bo po pierwsze nie wszystkim się chce. To ja bym od tego zaczął. Tak? Po drugie trzeba, oprócz tego, że trzeba chcieć, a trzeba mieć dużą swobodę dysponowania ryzykiem. To, co powiedział Tytus. Tak? Czyli czy ja jestem w stanie się wyzerować jutro, zacząć nową rzecz od nowa. Mhm. Nie? I większość osób, i żeby było jasne, to nie jest nic złego. Powie, że nie. Ale są ludzie, którzy powiedzą, nie ma problemu. Jutro mogę zacząć w innym miejscu na ziemi swoją nową przygodę i będzie ciężko, nie wiem, czy będzie dobrze, ale po prostu zróbmy to. Druga kwestia, czy trzecia kwestia w tym przypadku, to jest przede wszystkim optymizm, tak? No bo nie jesteś w stanie zrobić tych dwóch poprzednich rzeczy, jeżeli nie wierzysz, że będzie dobrze. I ta wiara w to, czy ten optymizm, on ma jakby dwa...
Ale dwa... rozumiem, że też nie może być pusty optymizm przy tego typu
inwestycji. Nie, w sensie to nie może być okłamywanie siebie. To musi być optymizm. On ma... Znaczy, okej, czasami dobra, okej, już tu bije się w pierś, tak, bo też myślę, tak. Ale ten optymizm ma moim zdaniem dwa oblicza, tak. Pierwszy to jest taki optymizm pod tytułem, że damy radę, tak, w sensie, że będziemy potrafili to zrobić, że jakby po drugiej stronie a jest ten cel, który chcielibyśmy osiągnąć, to, co chcielibyśmy zbudować. I drugi aspekt tego, to jest optymizm w rozumieniu technologicznym, tak? No bo bardzo wiele osób, które buduje rzeczy, które są trudne do zbudowania, transformujące rynek i tak dalej, muszą w środku wierzyć, nie? Że technologia to jest jakby coś, co prowadzi do takiego progresu, tak? Ale nie progresu w rozumieniu dołożyliśmy funkcjonalność X, dołożyliśmy funkcjonalność Y, tylko że technologia transformuje rynki, branże, czasami społeczeństwa, zachowania konsumentów i tak dalej, i tak dalej. I jestem w stanie poświęcić swój czas, podjąć ryzyko po to, żeby zobaczyć, tam zmienić świat za pomocą technologii w inny sposób i te tak zwane outliers, tak? Czyli firmy, które powinny to robić, no to są firmy o największej dozie ryzyka. I na każde to story, gdzie się udało, to, co trafia do nagłówków, gazet czy gdziekolwiek indziej, są setki czy tysiące firm, które się nie udało. Tak.
Ja bym tutaj uzupełnił o te cechy charakteru. Bym powiedział, że to są trzy H. Hacker, hustler, hipster. Hustler, czyli cwaniak, hacker, czyli gość, który potrafi wykombinować i hipster, czyli pozer. I te trzy rzeczy jakoś muszą się połączyć, żeby był... Dobry founder.
Przypomina mi się Startup Nation książka, gdzie bardzo dużo było o chucpie, nie? Że jakby
i to
jest, właśnie to jest to. Że mam też takie poczucie, że ta chucpa tylko może nie w rozumieniu teraz Bliskiego Wschodu, ale nie, naszego też jest
ale
fajne.
To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo to jest nasze wspólne DNA z narodem żydowskim. Naród żydowski mieszkał z nami, Polakami, przez 1000 lat. I ta chucpa jest naszym dziedzictwem też. I też to mamy. Tylko różnica jest taka, że może nie ma tej różnicy. Izrael jest w bardzo niebezpiecznym miejscu i to zagrożenie powoduje, że ta chucpa wychodzi bardzo aktywnie. My na szczęście ostatnie 40 lat żyjemy w pokoju i ta chucpa nie musiała wyjść. Może w zmienionych realiach geopolitycznych będziemy, ta chucpa pomoże nam budować większe firmy i będziemy mieli takie poczucie, że musimy to zrobić teraz.
Bo myślę w kontekście tego optymizmu, o którym powiedziałeś, na początku pewnie bywa u wielu, natomiast z każdą kolejną rundą, kiedy ta presja też rośnie, pewnie coraz trudniej, żeby go utrzymać. To jak znasz chłopaków, albo jak znasz, sam jesteś w podobnej sytuacji, budujesz coś nowego i coś, co może być duże. I często mówisz, że ryzyko, że ci się nie uda, jest ogromne. Ale jednak masz do tego pasję. To jak to krzesać, żeby to cały czas świeciło?
Aż wiesz, było to klasyczne powiedzenie o tym, nie, że tam budowanie startupów, znaczy, że jak śpi founder w nocy, tak? W sensie, że śpi jak dziecko, budzi się co 2 godziny z płaczem. Nie?
No jest non-stop paranoja.
Natomiast to jest tak, że ta huśtawka, ten roller coaster jest ogromny. Tak? Jednego dnia, nie wiem, podałem ci przykład z zeszłego tygodnia, tak? Jestem na, to jest jeden dzień, nie? Jestem 10 godzin na spotkania z klientami, non-stop. Część z tych spotkań to jest, o mój Boże, ale ekstra, to jest ten problem, który my chcemy rozwiązać, to jest dobre rozwiązanie, możemy i tak dalej, jest super. Idziesz na inne spotkanie i ktoś ci mówi,
nie
potrzebujemy tego, w sensie. Ja później się zastanawiam przez kolejny dzień, a dlaczego tego nie potrzebują? Czy my coś źle robimy? Czy być może to jest nie ten klient, który my chcemy zaadresować? Może to nie jest zły problem do rozwiązania? I tak dalej, nie? Następnego dnia masz rozmowy z kandydatami. Ktoś ci mówi, to jest super, jestem zainteresowany. To nie jest super, nie jestem zainteresowany. I każdy dzień potrafi być takim jakby rollercoasterem w tym wszystkim, tak? I kolejnego dnia i tak wstajesz rano, nie? I mówisz okej, nie? W sensie są rzeczy do zrobienia i jest ten optymizm gdzieś tam w środku i mówisz, jedziemy dalej, tak? I nawet jeżeli trafisz na kolejne 10 godzin spotkań, na którym na każdym spotkaniu ktoś ci powie, że nie, że nie, ale to masz 10 godzin wiedzy, nie? O tym, co robisz źle, dlaczego i co możesz z tym zrobić. I budzisz się kolejnego dnia, naprawiasz to, budzisz się kolejnego dnia, widzisz progres o 1%, kolejnego dnia i tak dalej, aż do momentu, w którym albo to wychodzi, albo nie wychodzi, bo byłeś razem ze swoim zespołem dobry, albo słabszy w egzekucji tego. I wiesz, ta paranoja nie tylko dnia codziennego, nie? Ale też umiejętności połączenia tego, że dzisiaj musisz robić rzeczy i być jakby, no po prostu robić je, ale z drugiej strony masz jakąś wizję tego, co chcesz zbudować w długofalowej, tak, perspektywie. Na przykład to, co my robimy, jeśli nam się uda, jesteśmy w stanie transformować dla niektórych firm ich strategię go-to-market. Tak? Nie wiem, czy nam się to uda. To jest mój zakład z rzeczywistością. Robię wszystko, żeby tak było. Nie? Ale przez cały ten czas ta huśtawka będzie ogromna. I jakby so what, nie?
Mogę wrócić z tobą do tego momentu, w którym mówisz, założyłem kancelarię i 3 lata mi nie wychodziło, bo nie umiałem słuchać?
Tak.
A co usłyszałeś, kiedy zacząłeś słuchać?
Usłyszałem po pierwsze, dlaczego mnie ludzie nie zatrudniali. Usłyszałem to, co mogę robić lepiej, to, co ludziom się podobało. I odkryłem swoją wartość jako osoba, która jest i z Ameryki, i z Europy, i która widzi świat zupełnie inaczej niż większość osób. I zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby przyjąć do wiadomości, że mam swój wartościowy świat i moje spojrzenie na świat jest ciekawe i są ludzie, którzy są w stanie zapłacić za to bardzo duże pieniądze.
Czyli to bycie na kontynentach, tak? Jest czymś takim wyróżnikiem dla ciebie?
Bycie w drodze, nie w jednym miejscu, tylko być i pomiędzy Ameryką i światem wschodzącym.
Panowie, to nie, nie
ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. A propos tej forward thinking, tak? Forward thinking jest bardzo ważne. I to poczucie nadziei i optymizmu. Dolina Krzemowa była miejscem, gdzie wszyscy byli przekonani o tym, że jest przyszłość. Ja wyjechałem z Nowego Jorku, bo to odkryłem, że to jest miejsce, które zarządza teraźniejszością i nie widzi już przyszłości. I najlepsi founderzy to są founderzy, którzy wierzą w przyszłość i przyszłość, która jest optymistycznie nastawiona.
Czyli zamieniłeś wybrzeża. Porzuciłeś Nowy Jork Wschód i przeniosłeś się na Zachód. Natomiast chciałem was zapytać, i to wcale nie musi być koniec tej historii, ale możemy się do niego zbliżać. Dlaczego nie spółka ZO w Polsce, żeby się udało? Proszę bardzo.
Amerykańscy inwestorzy nie zainwestują w polską spółkę ZO, dlatego że muszą się nauczyć tej spółki. Mają sygnały, wzory, schematy w Dolinie Krzemowej i mój kolega Tomasz Snarzy, którego pozdrawiam, stara się w ramach Fundacji Startup Poland przenieść te wzorce do Europy. Jest to bardzo trudne, bo panuje tu system niemiecki, który nie sprzyja innowacji. Prawo w stanie Delaware sprzyja szybkiemu wzrostowi, chroni zarząd przed odpowiedzialnością. Jest stworzony program opcyjny, który podatkowo motywuje pracowników. I ostatnia rzecz, exity z firm technologicznych w USA dla aniołów biznesu są bezpodatkowe i też dla funduszy VC. Myślę, że to jest niesamowity pakiet.
Ale zobacz, nawet ja rozumiem ten system niemiecki, to pewnie będzie trudne do zmiany, ale w ogóle te pozostałe rzeczy wydają się w miarę szybko przeszczepialne, a wciąż nie.
Szybko w rozumieniu, czy dałoby się zrobić to szybko?
No. Pięć? Ja ci odpowiem na to, bo też się nad tym zastanawiam, jako prawnik cały czas mam dyskusję z klientami. Jeżeli jesteś dziwakiem z Matwizu z Estonii, odpowiedź brzmi tak, albo jesteś w Wielkiej Brytanii, inwestorzy z Doliny Krzemowej zainwestują. Nie ma infrastruktury jeszcze w Polsce dla światu startupów, mimo że...
Prawnej, tak?
Nie ma tej wioski inwestorów. Po prostu pomarańcze hoduje się w Dolinie Krzemowej i w Izraelu. I
ale zobacz, Estonia wcale nie jest tak daleko, nie? Jest bliżej...
Wiesz dlaczego? No. Bo jest zła pogoda i wszyscy siedzą przed komputerami i piszą kody, programy komputerowe i jest to zagrożenie Rosji i po prostu ludzie i też nie ma przeszłości, która ich determinuje. Mieli bardzo złą przeszłość i została im tylko przyszłość, którą mogą zbudować dla siebie.
Są dwa duże kroki do wykonania, moim zdaniem. Pierwszy jest taki, że byłoby idealnie, gdyby struktura, która jest podobna do struktury Delaware, była zainkorporowana w Unii Europejskiej, a nie tylko w Polsce, tylko w ogóle w Unii Europejskiej, przyjęta po to, żeby był jeden standard w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj inwestowanie na przykład w niemieckie startupy,
bardzo trudne.
To jest po prostu koszmar.
I też polskie też.
Tak, no, z punktu polskie widzenia też, amerykańskiego. Tak, oczywiście z punktu widzenia amerykańskiego, tak? No ale to ja tu mówię nawet z punktu widzenia polskiego, niemieckie na przykład startupy, no to jest koszmar, tak? W sensie, i wydaje się, że brakuje jakby dużego działania w tym zakresie, moim zdaniem, na skalę Unii Europejskiej. Oraz druga rzecz, mówiąc z perspektywy Polski, brakuje jeszcze tej standardyzacji. Tak,
ja bym jeszcze to procesów, uzupełnił o jedną rzecz. Jeżeli nas słuchają posłowie polscy albo urzędnicy Ministerstwa Finansów, jeżeli byście państwo mogli ułatwić przedsiębiorcom, którzy nie są złymi ludźmi, do przenoszenia tych spółek z spółki ZOO do Delaware w sposób bezpieczny i bezpodatkowo, w momencie, kiedy chcemy zrobić przeniesienie tej spółki do USA. Są olbrzymie podatki i founderzy nie są w stanie tego zapłacić. Amerykańskie fundusze nie chcą tutaj wejść. Tego problemu nie ma w Czechach i w Rumunii i w Bułgarii, gdzie po prostu jest olbrzymi boom na firmy technologiczne.
A założenie spółki w Stanach dzisiaj to jest prosta rzecz?
To jest $700 na portalu Clerki i Atlas Stripe. I spółka jest w 24 godziny, nie trzeba korzystać z prawnika. Można sobie założyć konto bankowe w banku Mercury i można...
Ona jest gotowa do pracy?
No,
to
tak. Wiesz, z naszej perspektywy, tak? Czyli jakby
do fundraisingu jest gotowa.
Do fundraisingu jest absolutnie gotowa. Jeżeli chodzi o taki stos technologiczny, który jest potrzebny, to może być właśnie Stripe Atlas, tak? Do inkorporacji można to zrobić jakby w kapciach z domu, Mercury, a jeżeli chodzi o bank dla startupów, bez najmniejszego problemu do założenia.
I, trzeba być w USA.
I nie trzeba być w USA, dokładnie tak. Można to autentycznie sobie setupować bardzo, bardzo szybko. Są tam jeszcze też oczywiście w tym niesamowite plusy, tak? To znaczy oszczędność, które można, każdy z tego typu produktów daje jeszcze dostępność do zniżek na pozostałe produkty, które są ważne z perspektywy budowania na przykład firm technologicznych.
To jest
właśnie to połączenie naczyń, że jeżeli ja wiem, że ja skorzystam z Mercury i jednocześnie na przykład dostanę, nie wiem, rok za darmo GitHuba, tak? Który w wersji Enterprise, który by kosztował ileś tam, to te naczynia tworzą całościowy ekosystem, który sprawia, że później z określonych narzędzi, rozwiązań czy standardów chcesz korzystać, tak?
No i nie chcesz uciekać.
Tak.
Jeszcze uzupełniając to, możesz pójść do bogatego anioła, który jest w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, czy nawet w Polsce, wziąć weksel z Doliny Krzemowej, który się nazywa Safe, podpisujesz go i to jest eksperyment, nie musisz tych pieniędzy oddawać, jeżeli się spółka nie uda. Mm. I to jest koniec, początek i koniec tego.
Mówicie w kontekście też ochrony zarządu w tych polskich warunkach właśnie, no bo jeżeli wiesz, że nie jesteś chroniony, to nie ryzykujesz, prawda?
No właśnie, no i potrzebny jest system prawny, który pomagasz szybko się rozwinąć i trzeba chronić ludzi kreatywnych, zarząd, do podejmowania ryzyka. I sędziowie w stanie Delaware mówią, hej, my się znamy na prawie, nie znamy się na biznesie i nie będziemy patrzeć w tył, jak podejmowaliście decyzję. Mm-hmm. Udało się, są dwa uda, albo się udało, albo się nie udało i to nie jest nasza rola, żeby oceniać was.
Jesteśmy jeszcze, znaczy jesteśmy, powiedzmy, idziemy w dobrym kierunku, natomiast jesteśmy jeszcze wcześnie z perspektywy Polski, jeżeli chodzi o te procesy. Natomiast na dzień dzisiejszy z perspektywy osób, które budują rzeczy.
No tak, nikt się nie zastanawia.
To nikt się nie zastanawia. Po prostu są standardy, stosujesz te standardy, robisz je i nie ma żadnego powodu, dla którego ktoś by się musiał 10 razy zastanawiać, żeby czegoś nie robić dzisiaj, no to tylko i wyłącznie dlatego, że jest w Polsce i być może pewne rzeczy są niemożliwe. Są możliwe. Być może niekoniecznie na tych warunkach, na których chcielibyśmy, żeby były możliwe w Polsce, ale dalej zbudować fantastyczną firmę, fantastyczny zespół, fantastyczny produkt na globalną skalę, możesz zrobić to z Polski, czy generalnie rzecz biorąc z Europy Środkowo-Wschodniej. Być może to będzie, albo najpewniej to będzie spółka w Stanach Zjednoczonych, no ale to są rzeczy, nad którymi my musimy pracować, jako nie wiem, tam środowisko skupione, czy inwestorzy skupieni wokół tego środowiska startupowego i tak dalej, czy founderzy i founderki w tym procesie. No ale jakby rynek robi swoje. Ludzie budują rzeczy i będą je budowali, niezależnie od tego, czy to jest tutaj, czy tam, ale będą wybierali te rozwiązania, które są po prostu lepsze.
Znaczy to, co jest niesamowite, to jest tak. Narzędzia są dostępne dla wszystkich i te narzędzia są dostępne dla Polaków, dla Czechów, dla Hindusów, ludzi w Ameryce Łacińskiej. I ludzie mogą wybrać te narzędzia i wybrać tą drogę. I to nie jest powiedzenie, że narzędzie niemieckie jest gorsze od amerykańskiego, tylko po prostu spojrzenie praktycznie, że hej, ci ludzie używają takich narzędzi i odnoszą takie i takie sukcesy i chcemy ich naśladować, bo jest większe prawdopodobieństwo,
że się uda
i zmniejszy się to ryzyko. I tak jak Bartek mówił, jest cała wioska, która się stworzyła w ciągu paru lat globalnie. Są ludzie, którzy chcą inwestować, są państwa i fundusze jak PFR, które wspierają różne eksperymenty i są ludzie, którzy chcą te eksperymenty podejmować technologiczne i nie ma jednej drogi, nie ma jednej ściągawki, żeby zbudować firmę. Jakby była, to byśmy wszyscy byli miliarderami.
Życzę nam tego, ale rzeczywiście zapnijmy pasy i bądźmy trochę bliżej ziemi. Bartek, Tytus, bardzo wam dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję.